Takie słowo, które chciałbym się dzielić, niedawno się też w naszym zborze dzieliłem, bo każde słowo, ja nie wiem, dla mnie każde słowo jest ważne. My tam ogłaszamy na stronie nasze nabożeństwa, ale ogłaszamy z opóźnieniem już chyba 4 lata. 3 na pewno, a może 4 lata wstecz. I niektórzy mówią, jak mnie nas spotykają, mówią, ale czemu wy macie takie aktualne słowo, byśmy chcieli posłuchać, co w tym roku mówicie? Ja mówię, ale to słowo jest naprawdę aktualne dzisiaj, tak samo jak... Bo my nie nadajemy wiadomości, nie? Wiadomości w sensie, wydarzyło się na świecie. To faktycznie to, co się wydarzyło na świecie 4 lata temu, dzisiaj już nikogo prawie nie interesuje i to żadnej różnicy nie robi. Natomiast słowa nauczania, czy słowo Boże, które jest głoszone 4 lata temu, to jest to samo, które było głoszone 2000 lat temu i wtedy było ważne, 4 lata temu ważne i dzisiaj ważne. I za 4 lata, jak Bóg da, to samo będzie ważne. Innej Biblii nie wymyślimy i nie przyniesiemy, prawda? Chcę powiedzieć o bezpiecznej drodze w takim razie. Tak... Przez przykład pewnego króla, którego historia jest zapisana w drugiej księdze Kronik, w 26 rozdziale. Nie będę czytał oczywiście całego rozdziału, bo to jest długi rozdział, ale te najważniejsze fakty z tego rozdziału. Druga księga Kronik, 26 rozdział i od 3 do 5 najpierw wiersza, a później trochę dalej. Od 3. Uzjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jerozolimie 52 lata. Chociaż się zapnie, bo tak jestem naprawdę aktorysta, przepraszam was. A panował w Jerozolimie 52 lata. Jego matka miała na imię Jekolia, a pochodziła z Jerozolimu. Czynił on to, co prawe w oczach Pana. Zupełnie tak samo, jak jego ojciec Amasjasz. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. A dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. Później już nie chcę czytać tej historii, może nie tylko wspomnę, jak będę mówił, ale żeby już nie czytać, to 16 wiersz jeszcze. Bo Bóg darzył go powodzeniem. I później jest napisane, jakim powodzeniem, tak? Że zwyciężał, że budował, że się rozszerzało, umacniało jego królestwo, miał armię dużą. Po prostu rósł w siłę. I 16 wiersz. Gdy zaś doszedł do potęgi państwowej, do potęgi władzy, mocy, siły, wzbiło się w pychę jego serce ku własnej jego zgubie, i sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Sprzeniewierzył się Panu Bogu swemu. Wszedł mianowicie do przybytku pańskiego, aby złożyć ofiarę z kadzidła na ołtarzu kadzenia. A za nim poszedł kapłan Azariasz, a z nim 80 kapłanów Pana, ludzi śmiałych, odważnych, którzy wystąpili przeciwko królowi Uzjaszowi, mówiąc do niego, nie twoja to rzecz, Uzjaszu, składać ofiary z kadzidła Panu. Rzecz to kapłanów, synów Arona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, gdyż dopuściłeś się zniewagi, a nie przyniesie ci to chwały przed Panem Bogiem. Uzjasz rozgniewał się, a miał właśnie w ręku kadzielnicę do kadzenia. A gdy tak gniewał się na kapłanów, wystąpił trąd na jego czole wobec kapłanów w świątyni pańskiej przy ołtarzu kadzenia. Gdy arcykapłan Azariasz zwrócił się ku niemu, jak również wszyscy kapłani, oto trąd był na jego czole. Wypchnęli go więc stamtąd, zresztą on sam śpiesznie wyszedł, gdyż Pan go nawiedził i był trędowaty Uzjasz aż do swojej śmierci i mieszkał w domu odosobnionym i już na koniec w ostatnim wierszu pisze nawet, że pochowano go nie tam, gdzie wszystkich królów, tylko obok. Z tego tytułu, że był trędowaty. A więc historia króla, który zaczął tak, jak powiem, wymarzyć można sobie i każda matka, każdy ojciec by marzył, żeby jego syn tak zaczął życie z Bogiem, jak, czy tak zaczął dorosłe życie jak Uzjasz. Miał 16 lat, a więc to jest młodzieniec. To jest chłopak, który dzisiaj dopiero zaczyna coś tam, znaczy z którym się najczęściej, jeśli dzieją się jakieś kłopoty, to zaczynają się właśnie wtedy dziać, bo szuka czegoś, tak? Szuka czegoś, uważa, że sam coś rozumie, że sam coś może podejmować. I jeśli to są złe wybory, to wtedy jest to ból dla rodziców. Także każdy rodzic by chciał, żeby tak zaczął ich syn, ich dziecko, jak Uzjasz. Czynił co prawe w oczach Pana. Szukał on Pana. Szukał Pana. Dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. Zachariasz, kapłan, uczył go bojaźni Bożej. Bojaźni Pana musimy się uczyć. Bojaźni Pana musimy się uczyć, bracia i siostry, bo nie mamy w naturalnych genach bojaźni Pana. Naprawdę, człowiek nie ma. I powiem tak, człowiek nie ma, człowiek świecki, ziemski, w ogóle człowiek nie ma w genach bojaźni Pana. Ma hardość, ma bunt, to znamy. Bojaźni Pana nie ma. Ale trzeba powiedzieć, że chrześcijanin nie ma w genach bojaźni Pana. Nie masz w genach. Musisz się jej uczyć. Musimy się jej uczyć. Psalmista w psalmie 34, 12 wierszu mówi: pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie, nauczę was bojaźni Pana. I nie ma tu ograniczenia wiekowego, że jak już będziesz miał 30 lat, to się nie musisz uczyć. Albo jak chodzisz 20 lat z Panem, to też już się nie musisz uczyć. Bojaźni Pana musimy się ciągle uczyć. Ja powiem może tak, rozumiemy, co to jest bojaźń. Uczyć się bojaźni Pana to nie znaczy zrozumieć, co to jest bojaźń Pana. Uczyć się bojaźni Pana to znaczy postępować w bojaźni Bożej. Postępować ciągle w bojaźni Bożej. To nie jest tak, że no nauczyć, co to jest bojaźń Pana? Aha, no to jest początek mądrości, to jest coś, co jak się przestrzega Słowa Bożego, jak się ma taki respekt do Słowa Bożego, to jest oznaka bojaźni Pana. No już umiesz, już wiesz coś, już się nauczyłeś bojaźni Pana. To nie nauczyłeś się bojaźni Pana. Może nauczyłeś się teorii, ale praktyki trzeba się uczyć całe życie. Bo całe życie trzeba wybierać. Całe życie trzeba mieć szacunek dla Bożego Słowa. Całe życie trzeba mieć respekt dla Boga, dla tego, co Bóg mówi, prawda? Całe życie. I to uczenie, to nie to, że to no, nie umiesz i więc trzeba się. Nie, to jest po prostu ciągłe napełnianie się bojaźnią Bożą. I ona pozwala nam, jest napisane na przykład, że w bojaźni Pana unikamy złego, prawda? Unikamy złego. Unikamy złego i możemy sobie przypomnieć nasze pierwsze dni albo miesiące nawet, jak żeśmy się nawrócili do Pana, tak gorąca miłość rozpaliła nasze serce, jak my unikaliśmy złego, jak byliśmy dalece od świata, jak byliśmy dalece od grzechu, jakie to było obce, była bojaźń Pana. A mija ileś lat, uspokajamy się, wszystko się uspokaja, wszystko się układa. I zaczynamy stygnąć. A jak zaczynamy stygnąć, jak ta miłość zaczyna stygnąć, to zaczynamy zapominać na Boże przykazania. Nie są już takie wyraźne, nie są już takie jaskrawe. Co to znaczy? Bo zaniechaliśmy czegoś. Zaniechaliśmy bojaźni Pana. Grzech się przylepia znowu. Znowu zaczyna się dziać gorzej w naszym życiu jak kiedyś, w duchowym życiu. Co to świadczy? O czym to świadczy? Zaczęliśmy żyć bez bojaźni Pana. Skończyliśmy z nauką. Zapomnieliśmy o tym, że trzeba je nabywać ciągle, uzupełniać, że trzeba żyć w bojaźni Pana w ogóle. Ten Zachariasz uczył go bojaźni Pana. Zobaczcie, Bóg dał temu królowi takiego nauczyciela, takiego wychowawcę, takiego przyjaciela, takiego ojca, jakby ojca duchowego, który go uczył bojaźni Pana. Bóg dał mu najlepszą rzecz, ja to powiedziałem z Boże, a przecież on jako król młody, można powiedzieć, on potrzebował bardziej na przykład kogoś, kto by go polityki uczył. No bo przecież dookoła pełno mocarstw, państw, trzeba z nimi układać. Wiecie, jak to dzisiaj, nie? A on nagle 16 lat, dzieciak, no trzeba go polityki nauczyć. A Bóg nie dał mu nauczyciela od polityki. Może trzeba było mu dać nauczyciela od sztuki wojennej. Bo przecież wrogów dookoła czyhają tylko na słabość króla, prawda? Czy nie bardziej byłoby mu potrzebne to królowi? Nauczyć się dobrze w polityce rządzić, nauczyć się dobrze w armią władać, zarządzać. A Bóg mu dał nie takiego nauczyciela i nie od tych rzeczy, dał mu nauczyciela od bojaźni Pana, który mówił mu o Bogu, który mówił mu o tym, że ma być blisko Boga, który mówił mu o tym, że ma być otwarty na Boga, że ma szukać Boga w swoim sercu, w swoim życiu, w swoim postępowaniu, w swoich decyzjach. Ma szukać Boga. I to był błogosławiony wybór. Bóg wie, Bóg daje, kochani, naprawdę najlepszą rzecz. Na każdą sytuację daje nam najlepszą rzecz. I dopóki szukał Pana, Pan darzył go powodzeniem. Potężnym powodzeniem. Wielkim. Młodego króla, który mógł głupoty popełniać jedna po drugiej, a nie robił, nie miał tego. Nie, Bóg go strzegł, zachowywał. Ale zobaczcie, że się zaczyna od bojaźni Pana. Że się zaczyna od początku mądrości. Że się zaczyna od posłuszeństwa. Że się zaczyna od szukania Pana. Nie wiem, czy to już nie weszło do kościołów też, że kiedy młodzi pobierają się, młodzi ludzie stają na progu swojego życia, to im się życzy wszystkiego, co najlepsze im życzę oczywiście, nie? Ale często powiem, nawet w przekonaniu, żebyście pracę mieli, żebyście mogli sobie mieszkanie wyremontować czy kupić, żebyście mieli swój kąt, żeby wam się fajnie żyło, żeby wam bieda nie dokuczała. Normalne. No to im jest potrzebne, Przychodzi nam do głowy. Że lepiej by im było życzyć od takiego nauczyciela jak Zachariasz, żeby bojaźni się Pana uczyli. A co ma bojaźń do mojego życia? A co ma bojaźń do mojego mieszkania? A co ma bojaźń do mojego powodzenia w małżeństwie? A co ma bojaźń Pana? To jest tylko taka duchowa rzecz, taka moja z Bogiem, no to tak, to się przydaje. Ale co to ma dla mojej rodziny? Prawda? Uzjasz mógł pomyśleć, co to tak za nauczyciela mi Bóg dał? On mnie uczy bojaźni Pana. Niech mnie uczy, jak walczyć. Niech mnie uczy, jak zarabiać pieniądze. Niech mnie uczy, jak władzę sprawować, jak rządzić, jak sądami rządzić i tak dalej. Miliony, tysiące spraw na głowie. Niech mnie uczą tego. A on mnie uczy i do kościoła mnie prowadzi. Do kościoła mnie prowadzi na nabożeństwo. Ale widzimy, dopóki szukał Pana, Bóg go darzył powodzeniem. I wiecie, kiedy chcemy, kiedy się modlimy o błogosławieństwo naszych dzieci, ich domów, ich rodzin, to najwięcej powinniśmy prosić Boga o to, by szukali Pana w swoim życiu, by byli poddani Panu, bo wtedy się wszystko poukłada. Wszystko się poukłada. A najważniejsze, duchowe życie, społeczność z Bogiem będzie prawdziwa, będzie autentyczna. A jak to jest autentyczne, nie ma takiego skarbu na ziemi, nie ma, który by to zastąpił. To wtedy i wszystko, we wszystkim Bóg błogosławi. Nawet we śnie błogosławi, prawda, sprawiedliwemu. Nawet we śnie temu, kto go miłuje. Temu, kto go szuka. I jemu tak błogosławił. A on, powiem, szukał Pana. I póki jego szukał, co to znaczy szukać Pana? Szukać Pana to oznacza potrzebować Pana. Potrzebować Pana w chwilach dobrych i w chwilach złych. No w złych potrzebujemy Pana. Nie da się tego ominąć. W złych chwilach absolutnie potrzebujemy Pana i tak naprawdę to potrzebujemy tylko Pana. A w dobrych? A w dobrych Jesteśmy kuszeni do tego, żeby zapomnieć o Panu. Bo po co ci teraz akurat tak Pan, tak gwałtownie, po co ci tak Pan? No przecież dobrze jest. I naprawdę nieraz nie zdajemy sobie sprawy, że dlatego jest dobrze, że Pan z nami jest. Dlatego jest dobrze, że Pan z nami jest. Jeśli się boimy Pana i Jego trzymamy, to wszystko w życiu się poukłada, chociaż przychodzą ciężkie chwile, chociaż przychodzą doświadczenia i próby, wszystko się układa z Panem. I Bóg daje takie rzeczy, że ja wam powiem o mojej pracy, to żeśmy dzisiaj byli tu w Braterstwa Cieślarów i tak pyta mnie się Władek, ile jeszcze mam do emerytury. Ja mówię, że no 2 lata jeszcze. O, no to już to szybko przeleci. No, nareszcie sobie odpoczniesz. A ja mówię, ja mam teraz taką pracę, jak w raju. Jak w raju. Przez 30 lat miałem straszną pracę, straszne obciążenie pracą. Straszne obciążenie pracą. Nie, powiem, niewyobrażalne obciążenie pracą. Ja to tak często mówię jako świadectwo, że bardzo wiele dni było w pracy, że ja nie mogłem złapać kontaktu z Panem. Żadnego. W modlitwie, westchnąć do Boga. 8 godzin, powiem, zmarnowane. Nic z Bogiem. Ale nie traciłem, kochani, duchowo na tym, powiem wam. Nie mogłem, po prostu nie mogłem, bo sprawa za sprawą, klient za klientem, jeden problem, to drugi problem. Głowa pełna. Bóg mi dał taką, nie wiem, zdolność, bo inaczej bym chyba, powiem, zwariował, albo coś by mi się stało psychicznego. Bóg mi dał taką zdolność, jak ta trzecia... Bach, i wstawałem od tego biurka, wszystko spadało ze mnie. Wszystko, tak jak, wiecie, buch. I byłem, przychodziłem tak zmęczony, psychicznie tak zmęczony tymi wszystkimi rzeczami. Straszne rzeczy, no. No wyobrażacie sobie, przez 8 godzin nie masz czasu westchnąć do Pana? Ale nie miałem, wiecie, nie miałem, nie miałem, Bóg mnie nie oskarżał, Duch mnie nie oskarżał, że co ty za chrześcijanin, jeszcze pastor w dodatku. I ty, i chłopie, 8 godzin, i ty nic. Bóg to widział. Ale wiecie, co Bóg powiedział, pokazał mi? W pewnym momencie, ale słuchaj, jest taki moment każdego dnia, że ty wychodzisz z pracy, idziesz do sklepiku przez tą ulicę takiego tamtego domu i kupujesz sobie bułkę na śniadanie. I masz wtedy wolne. Jasne, wolne. 4 minuty, wolne. Mogę zawołać do Pana. I nauczyłem się wtedy wołać do Pana. A jeden moment był taki, że taki, że jej, kochany, to wszystkim bym życzył czegoś takiego. Wszystkim. Takie błogosławieństwo Boże, taką bliskość Bożą odebrałem. Idę i oczywiście tylko ledwo te drzwi się zamknęły, to ja już mogę myśli kierować do Pana. Już jestem wolny. I coś mi się wspomniała moja mamusia, która odeszła akurat, może nie wiem, kiedy to było, może rok po jej śmierci, może w tym samym roku, kiedy ona odeszła do Pana w takim naprawdę takim wielkim pokoju i w zasadzie ona oczekiwała Pana i tak się to stało. I tak sobie pomyślałem, o, ona już jest tam, ja tu mam taką trudną, taki znój, a ona jest w takiej wolności, w takiej radości. Ach, chciałabym tam być, ona. I taka moc Ducha Świętego na mnie stąpiła w tej drodze, że ja myślałem, że mnie Bóg zabierze, że ja porwie mnie, nie wiem, umrę chyba tu i mnie porwie. Aż tak, że za mocno chyba się tak jakoś zapragnąłeś tego. Spełni ci się. Ale to było coś tak potężnego, to było coś, wiecie, jaki Bóg jest dobry? Naprawdę, Bóg nie, wiecie, Bóg naprawdę, Bóg patrzy na serce i bada. Wiesz, jeśli z ciężkim sercem przychodzisz na nabożeństwo, to możesz przyjść na każde nabożeństwo i nie otrzymasz nawet 5% tego. Jeśli wiecie, muszę iść, ach, modlitwa, na tą modlitwę trzeba iść. Trzeba. Jak idziesz z ciężkim sercem, możesz 10 razy przyjść i nie otrzymać tego, co otrzymasz raz, jak się minutę na minutę z pragnieniem serca, z krzykiem serca zawołasz do Boga. Bóg naprawdę jest, Bóg jest sprawiedliwy, Bóg patrzy na serce i naprawdę bada serce. Bada każdego dnia, nie tylko raz zbada nas, jak będziemy na sądzie, to wtedy zbada nas dokładnie, nie? Nie, Bóg bada serca dzisiaj, wczoraj, za godzinę, jak wyjdziemy, on też będzie badał serca nasze. Jak widzi tam naprawdę pragnienie do Boga, jak widzi, jak słyszy nasz zew, słyszy nasze wołanie do Pana, to Bóg naprawdę niesamowite rzeczy czyni. Naprawdę niesamowite rzeczy czyni. Szukać Pana to potrzebować Pana. Potrzebować Jego rady, potrzebować Jego wskazówek, szukać, oczekiwać na te wskazówki i na rady Pana. Bo Bóg chce nam radzić. Chce radzić we wszystkich rzeczach. Nie tylko w duchowych rzeczach. We wszystkich rzeczach. Szukać Pana to jest chęć poznania woli Bożej. Boże, czy idę dobrą drogą? Boże, czy te moje plany, czy te nasze plany, czy te moje myśli są właściwe? Czy to są moje myśli tylko? Wolałbym, żeby to były Twoje myśli. Pokieruj moimi myślami, pokieruj moimi pragnieniami. Jest o co się modlić. Szukać Pana to wybierać Jego wolę. Nie tylko poznać, ale wybierać. Żyć tak, jak Słowo Boże naucza. Żyć tak, jak Słowo Boże naucza. Chociaż jest stare, chociaż ma 2000 lat i dla wielu już nieaktualne. Ale oni nie mają bojaźni Pana, jeśli nie słuchają tego słowa. Być zachwyconym Bożym Słowem, być tak zajęty Bożym Słowem. Pamiętam, jak przyjechał jeden brat, który pojechał, miał takie szczęście, taką łaskę, takie no, super wydarzenie, że pojechał gdzieś tam w góry Himalajów, w Himalaje do takiego malutkiego kraju, już nie pamiętam, czy to jest Bhutan, czy coś takiego. Maleńki kraj, w którym oczywiście nie ma prawie zero chrześcijaństwa. Jest tam buddyzm, ale Ewangelia tam dotarła i tam się ludzie nawracają w niezwykły sposób, tak jak za czasów apostolskich. W cudowny sposób, bo jest wielki ucisk dla tych. Oni są pozbawiani wszystkiego, tak, jak się nawrócą. I mówi, że wszedł, jak wystarczyło wejść do takiej małej społeczności, gdzieś tam w jakimś tam namiocie, czy szałasie, jakimś z kamieni, wiecie, gdzie w tych górach, czy w jakiejś jaskini, gdzie oni tam mieszkali. Wystarczyło wejść i mówi, ja bym już nigdy nie chciał stamtąd wyjść. Tak mu było dobrze duchowo. Tak było czuć tą wiarę ich, tą mocną wiarę. Wiecie, taki brak wahań jakichkolwiek. Chociaż w wielkim ucisku. Ale mówi, ja im zazdrościłem. O, to nie to, co ja myślałem. I tam przeżywali niesamowite, takie naprawdę pełne niezwykłych rzeczy chwile. I kiedy wyjeżdżali stamtąd, spytali się tych braci. Powiedzcie, bracia, co byście przekazali naszym kościołom, naszym zborom w Europie? I mówi, że to było kilka razy w różnych miejscach i wszyscy mówili jedno. Trzymajcie się Słowa Bożego. Trzymajcie się Słowa Bożego. Patrzcie na Jezusa i trzymajcie się Słowa Bożego. Dla nich nie ma problemów, wiecie. Tych, które my mamy, takie. Do kogo to napisane? Do nas czy nie do nas? Już do nas czy jeszcze nie do nas? A może już do tamtych? Nie ma takich problemów. Dla nich Słowo jest chlebem, jest wyrocznią, jest sądem, jest wszystkim, jest wyrokiem i nie mają żadnych problemów. Ale żyją z Bogiem i Bóg z nimi. Szukać Pana to wybierać też wolę Bożą, chociaż najczęściej się ta wola Boża z naszą nie zgadza. Nie zgadza. Najczęściej, bo nasza wola jest inna. Bóg powiedział, moje drogi to nie wasze drogi. To Bóg tak ocenia. No jak to? Ja przecież też, ja też jestem całym sercem za Jezusem. Odłóż to sobie między Bóg. Nasza wola nigdy się nie będzie, zawsze będzie kluczyć, żeby od Boga. Nasza wola, bo jest ze skażonego serca. Serca, które nie umie dobrze czynić. Nie umie dobrze czynić, tak jest napisane? Nie umie. Paweł mówi, chcę dobrze czynić, a widzę, że nie mogę. A więc wola Boża jest zawsze prawie przeciwna naszej woli, a szukać Pana to nie tylko poznać, ale wybrać wolę Bożą i ponieść dla siebie stratę. Szukać Pana to tęsknić za Panem. Szukać Pana to tęsknić za Panem, gdy Go nie ma, gdy Go nie ma w sercu, gdy Go nie ma w myślach, przez jakieś tam, nie wiem, różne okoliczności, przez zaniedbanie, przez to, że się zajmę za bardzo swoimi ziemskimi sprawami, że się przejmę swoimi ziemskimi sprawami za bardzo i tracę. I nagle czuję, że ani w sercu Go, ani w myślach, tak jakoś daleki ten Pan, tak jakoś... To wtedy powinna powstać niesamowita tęsknota. I przeczytam, przypomnę, Pieśń nad Pieśniami. Jest piękny, piękny fragment w piątym rozdziale, szósty do ósmego wiersza. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Wiecie, nie chcę czytać z braku, powiem, żeby nie zajmować czasu. Dlaczego tak się stało? Miły puka do drzwi, do niej, do oblubienicy, puka do drzwi. Ona mówi, ej, zaraz, to nie jest ten czas, to nie jest ta pora, ja dopiero wstałam, ja jeszcze nie jestem przygotowana. I tam się przygotowuje i tam. I teraz otworzyłam mojemu, a jego już nie ma. Bracia i siostry, wydaje się nam, że to niepodobne do oblubieńca, naszego Pana. On będzie czekał tam do upadłego, jak to mówią. Nie. Już znikł. Nie wolno pozwolić czekać Chrystusowi. Nie można Mu powiedzieć, poczekaj. Jak mówi do nas przez słowo swoje, jak mówi do nas w modlitwie, jak mówi do nas przez sen, jak mówi do nas przez myśli, nie wolno Mu powiedzieć, nie jestem gotowa, bo zniknie. Tak jak otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. Może tego nigdy nie odczuwasz, co? I myślisz, że twój miły zawsze stoi. Jak stoi 5 kilometrów dalej, to żadne stanie. Bo jak go czujesz, że stoi przy tobie? W takich momentach czujesz, że jest daleko. Mówisz, on czeka. Co to za czekanie 5 kilometrów dalej? A tu był u drzwi i chciał wejść. To jest prawdziwa społeczność, a nie jak stoi tam. Ale co się dzieje teraz, jak odszedł, jak go straciła? Byłam zrozpaczona, że odszedł. Szukałam go, lecz go nie znalazłam. Wołałam go, lecz mi się nie odezwał. Bracia i siostry, nieraz jest tak, jak wracamy z naszych porażek, jak wracamy z naszej letniości, jak wracamy z naszej gnuśności, chcemy wrócić, bo coś nam to w sumieniu mówi. Duch Święty nam nie jest łatwo. Jest ciężkie, przeżywamy nieraz ciężkie chwile. Prawdziwie, tak jak tutaj, szukałam, lecz go nie, byłam zrozpaczona. Ja pamiętam moją mamusię. Jak coś jej w życiu przeszkodziło w relacji z Bogiem. Wiecie, ona tak wzdychała. To było, ona na nabożeństwie, nawet jak słuchała Słowa Bożego, a ona słyszała ten głos, nie miała bliskości Bożej, nie miała radości, gdzieś ją straciła, to ona normalnie tak wzdychała, że wszyscy z Boże słyszeli to. Tak jej było ciężko. Jak się modliła, to płakała w tej modlitwie, płakała. W domu modliła się, płakała, wołała, aż Bóg... I wreszcie przyszedł, nie wiem, nieraz to trwało dzień, dwa. O, jaka jestem szczęśliwa, jaka jestem... Odnalazłam Pana. Wiecie, ona miała życie. Ja nie rozumiem dzisiaj ludzi wierzących, którzy nie mają w ogóle takich momentów. Ani nie mają smutku, że Jezus daleko, ani nie mają radości, że Jezus blisko. Wierzący. No tak, jakoś to naprawdę, to jest dramat. Człowiek, który żyje z Chrystusem, on przeżywa takie rzeczy, bo każde oddalenie od Boga sprawia smutek, sprawia, że nie może tego znieść. I powiem, gwałtownie szuka, tak jak ona szukała. Zobaczcie, jak ona szukała. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Pobili mnie, zranili mnie, zdarli, bo nie rozumie świat, jak szukasz Boga, wiecie? Świat nie rozumie, jak szukasz Boga, a świat jest twoim wrogiem, jak szukasz Boga. Szatan jest twoim wrogiem, jak szukasz Boga. I najlepiej mu, jak ty ani go nie szukasz, ani go niby nie tracisz. O, tak sobie żyjesz. Rano stajesz, myślisz, jestem chrześcijaninem, jutro jest nabożeństwo, pójdę na nabożeństwo. Nie wiadomo, czy jest przy tobie blisko, czy jest w tym sercu. Chyba nie, bo pozwala sobie na to, na tamto. Ale jak zaczynasz szukać Boga, jak przeżywasz te rzeczy, to diabeł jest przeciwko tobie. Jeśli już, to cię porani, to cię pobije. Zdarli ze mnie płaszcz mój, strzegący murów. Zaklinam was, córki jerozolimskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć? Że jestem chora z miłości. To jest szukać Pana, wiecie, ona szukała, oblubienica szuka Pana. Jeśli go nie ma, to nie obraża się, że go nie ma, albo mówi, a mam luz, mogę sobie pożyć troszkę bez niego, bez jego nadzoru. Nie, ona jest chora z miłości. Szukać Pana to znaczy szukać Go rozpaczliwie, jeśli Go nie ma. Rozpaczliwie, póki Go nie znajdę. Póki Go nie znajdę. Gdy szukasz Pana, tak jak ten Uzjasz, Pan darzył go powodzeniem. Był bezpieczny, jego kraj był bezpieczny. Lud, któremu przewoził, był bezpieczny. Gdy szukamy Pana, jesteśmy bezpieczni. Gdy szukamy Pana, jesteśmy błogosławieni. Gdy zaś doszedł do potęgi, zbiło się pycha jego serce. Jak to może być? I sprzeniewierzył się Panu. Ja wiem, pierwsza przyczyna takiego stanu rzeczy to zabrakło nauczyciela, tego Zachariasza, który go uczył codziennie bojaźni Pana. I skończyła się nauka bojaźni Pana. Może sobie pomyślał, tyle lat mnie uczył, nie wiem ile uczył, nie ma napisane, jak wiele go uczył, ale to trwało lata, skoro on cały kraj doprowadził do potęgi, umocnił go i naprawdę wyrósł na potęgę. To się nie robi z miesiąca na miesiąc, ani z roku na rok. A więc ileś tam lat, może i pół życia, bo panował 50 ponad lat, tak? Może i 25 go uczył. I wreszcie zmarł, tak? I nie było kogoś, kto go uczył i zapomniał o bojaźni Pana. Dlatego powiedziałem, że mamy się jej uczyć całe życie. Mamy uzupełniać tą bojaźń Pana. Mamy naprawdę, bo to jest naprawdę coś pięknego. Czy to jest możliwe, że wzbiło się w pychę jego serce i sprzeniewierzył się Panu Bogu? Zobaczcie, jakie jest zdradliwe serce ludzkie. Zobaczcie, jak jesteśmy łamliwi, krusi tacy. Naprawdę. Rośnie całe mocarstwo, zbudował dzięki łasce Pana i wiedział, że dzięki łasce Pana, dzięki błogosławieństwu Pana. I nie dostrzegał, kiedy był w bojaźni Bożej, kiedy szukał Pana, to nie chełpił się, a już był mocny, tak? A kiedy tego zabrakło, nagle dostrzegł, że jest potężny. Ha! Nagle dostrzegł, że jest potężny. I wzbiło się w pychę jego serce. Pycha, strasznie podstępny grzech. I strasznie niszczący grzech. Pycha. Bo nie tyle, że tylko może zapomniał albo zlekceważył Pana, ale jest napisane, sprzeniewierzył się Panu. Sprzeniewierzył. Rozumiemy to słowo, sprzeniewierzyć się? To nie jest tak tylko, wiecie, o tak zapomnieć o Bogu, tak go zostawić. To jest sprzeniewierzyć się, to jest powiedzieć weto Bogu. Co to znaczyło, co to znaczy słowo sprzeniewierzyć się? Na przykład dwóch ludzi zawarło przysięgę, a jakąś sprawę, zawarło układ, tak? Przyrzekli sobie, o może nie przysięgę już, żebyście nie myśleli, że no, przysięgać nie wolno. Przyrzekli sobie, przyrzekli. Ja się troszczę o to, o mnie, ty się troszczysz o mnie, tak? W tej sprawie czy w tej sprawie. Zawarli przymierze, przyrzekli sobie i nagle jeden z nich, gdy się sprzeniewierza, to występuje przeciwko, łamie swoją przysięgę, łamie, doprowadza tego drugiego do, często też do ruiny, nie? Na pewno go zawodzi potężnie, staje się jego nieprzyjacielem. Sprzeniewierzyć się. A teraz Bogu się sprzeniewierzyć. Ileż to musi być, powiem pseudo odwagi, ileż to musi być buty. Pycha do tego prowadzi. Pycha do tego prowadzi. I w jaki sposób uznał, że może zrobić to, co robią tylko wybrańcy Boże. Uznał, że może sięgnąć wyżej, niż go Bóg przeznaczył. Że może sięgnąć do ofiarowania Bogu, a tam byli tylko upoważnieni kapłani. Wiecie, sięgnął po dobra Boże. Wtargnął tam, bo nie miał pozwolenia Bożego. Ale wtargnął. Myślał, że jak on Bogu będzie kadzidło, kadził będzie, to przecież jak to Bóg się nie zgodzi? Ale Bóg ustanawia granice, prawda? Zawsze ustanawia granice. Kiedyś te granice, tamte granice były na tym, polegały na tym, tak jak powiedział mu ten śmiały, odważny kapłan Azariasz, nie twoja rzecz, Uzjaszu, składać ofiarę. To nie twoja rzecz. Rzecz to kapłanów, synów Arona, którzy są poświęceni na to, by kadzić. Wyjdź z przybytku, bo się dopuściłeś zniewagi. Zniewagi. Bóg ustanowił granice i ustanawia granice. Dzięki Bogu, że my dzisiaj nie musimy z zazdrością spoglądać na kapłanów, którzy mogli wejść do miejsca świętego i najświętszego. Chwała Bogu, że dzisiaj nas uczynił kapłanami i my możemy wejść. Ale czy nie ma granic? A Bóg ustanowił inne granice. Bóg ustanowił granice z ciemnością, prawda? Wyraźne? Wyraźne. Bóg ustanowił granice ze światem. Wyraźne, nie wolno przekroczyć. Kochani, jeśli przyjdzie pycha do naszego serca, ja powiem, ona odbiera rozum, ten duchowy, i człowiek się sprzeniewierza Bogu. Zawarliśmy przymierze z Panem, że świat już nie jest domem mym, jak śpiewamy w jednej pieśni, prawda? Świat mnie już, taka jest też pieśń w Pielgrzymie, ten świat swym urokiem nie wabi mnie już. Bóg nam to, kochani, powiem, wszczepił. My byliśmy w świecie, my miłowaliśmy świat, my żyliśmy jak świat, a kiedy Bóg nas zrodził na nowo, jaki sprzeciw był, prawda? Jak odrzuciliśmy ten, Bóg wszczepił nam jakby niechęć, nienawiść do tego świata. Wiecie, i Bóg nam to dał. Nie uczyliśmy się tego 20 lat. Bóg nam to dał. Człowiek rzucał grzech, człowiek rzucał nałogi, człowiek rzucał przekleństwa. Przecież tyle człowiek rzucał na przykład oszustwa, kradzieże, a nieraz z kradzieży to drugą pensję miał przecież. To było, nie liczył tego w ogóle. Nie liczył, to było tak obce. Bóg nam wszczepił. I teraz tylko mówi, i my żeśmy zawarli przymierze z Panem, że teraz jesteś tylko Ty, Boże. Tylko Ty. Już nie, nie ten świat. Ciebie słucham, nie diabła. Ciebie słucham, nie świata. Kiedy przekraczamy granice, sprzeniewierzamy się Bogu. I ludzie najczęściej się mówią, no ja nie chcę przekroczyć, ale ja nie mam siły. To jest nieprawda. Wiecie, to jest oszustwo. Sami siebie oszukujemy. Oczywiście powiem, wiecie dlaczego przekraczają? Ponieważ żyją z dala od Boga. I wtedy świat jest silny. On jest zawsze silny. Ale kiedy żyjesz z Bogiem na co dzień, nie jest tak silny, żeby cię przeciągnąć na swoją stronę. Nie jest. Bóg nas oddzielił. Bóg nas oddzielił. Bóg nas postawił na drugiej stronie. Wyobraźmy sobie, że stoimy w świecie, a tam jest jasność, tam jest Królestwo Boże, tam jest Chrystus, a przed nami, nie wiem, albo mur wysoki sobie wyobraźmy, albo bagno nie do przebycia. I teraz Pan cię woła i mówi, przyjdź tu do mnie. A my mówimy, Panie, jak mam przyjść? Na ten mur się nie wdrapię, a przez to bagno to utonę. Ale to się nie było tak, że Bóg wołał nas, przyjdź tutaj. Bóg nas wziął stąd i postawił, przeniósł, nie? Przeniósł nas tam do Królestwa swojej chwały. nie musieliśmy muru drapać się, nie musieliśmy w bagnie. Bóg nas przeniósł i ustanowił nas synami światłości. Tak jest napisane, że jesteśmy synami światłości. I stąd to jest wyraźna granica, którą rozumiemy, którą każdy rozumie, któremu Duch Święty wskazuje, ale teraz pycha naszego życia, brak obecności Jezusa Chrystusa w naszym życiu, tej realnej, prawdziwej obecności. Ja nie mówię o tym, że my przecież zawsze wierzymy w Jezusa. Jasne, że zawsze wierzymy. Zawsze mówimy, że jest najdroższy. A czy jest najdroższy? I czy jest jedyny? I brak tej relacji bliskiej z Panem sprawia, że przekraczamy te granice. I mówimy, no. A Bóg, ten Uzjasz myślał, no przecież chyba się Bóg nawet ucieszy, jak ja pójdę i mu złożę. Ktoś jeszcze mu chce składać, ale Bóg mówi, to są granice. Ty żeś się sprzeniewierzył Bogu i to sprawiło, że został trędowaty i do końca życia trędowaty. I później tak jak spotkał, chociaż większość życia była budująca, spotkał wreszcie wroga, którego nie mógł pokonać. Pychę. I ta pycha sprawiła, że nawet się sprzeniewierzył Bogu i jego upadek. Spotkał wroga, którego nie mógł pokonać. Pychę. Czy grozi to również nam, że żyjemy 20, 30, 55 lat królował. Żył 55 lat. Czy grozi to nam, że za 30 lat chodzenia z Panem spotka nas pycha, wróg, z którym sobie nie damy rady? Czy jakaś inna sprawa, pokusa, z którą sobie nie damy rady? Czy mamy myśleć tak, że jesteś wierny całe życie żonie, ale będziesz miał 50 lat i spotkasz taką kobietę, która cię pokona? Mamy tak myśleć? Że to może być? Nie, absolutnie nie. Ale pod jednym warunkiem, gdy naśladujemy Jezusa Chrystusa, gdy jesteśmy Jego uczniami, gdy idziemy za Nim, gdy wzrastamy w wierze, gdy po prostu żyjemy tym życiem, do którego nas Pan powołał. A życiem, do którego nas Pan powołał, jest wzrastanie, jest umacnianie się, jest budowanie swojej wiary, jest dochodzenie do doskonałej miłości. Jest po prostu życie. No. Jest życie. Jeśli z Jezusem żyjemy, jeśli z Jezusem przebywamy, nie grozi nam, że pycha stanie na naszej drodze i nas pokona, że jakikolwiek grzech stanie na naszej drodze i nas pokona. Nie. No nie. Jeśli go zostawimy, jeśli stracimy z nim, to tak, oczywiście, to tak. A jeśli idziemy za Panem Jezusem i uczymy się od Niego, to nie spotka nas pycha, która nas pokona, ponieważ Jezus uczy czego? Pokory i cichego serca. I ciągle uczy pokory i cichego serca. I ciągle ta pokora jest większa w nas, większa. Ile masz takich rzeczy, które drażniły cię kiedyś, a już teraz nie drażnią? Chociaż takie same się wydarzają. Jak wzrastasz w łasce Bożej, to jest wiele takich rzeczy. Wiele takich rzeczy, które już nie budzą naszego buntu, nie budzą naszej złości, bo jesteśmy bardziej pokorni. Nauczyliśmy się tego od Pana i On nas uczy. A jeśli masz takie rzeczy, które cię 10, 15 lat temu drażniły i pokonywały i dalej pokonują, to nie uczysz się. Nie uczysz się pokory. Może, nie wiem, chodzisz za Panem, może mówisz, że chodzisz, ale się nie uczysz. Jezus uczy. Jezus przemienia nasze życie. Jezus swój obraz w nas wykształca. Swój obraz. Piękny obraz. Gdy idziesz za Panem Jezusem, to stajesz się pokorniejszy. staje się, tak jak Słowo Boże mówi, sługą wszystkich, a nie Panem. Wiecie, te drogi tych królów, jak czytamy ten Stary Testament, to ten nie jeden król, a Salomon. Można by było takie same, identyczne kazanie powiedzieć o Salomonie. I o jeszcze wielu innych mężach Bożych nawet. Ale to była niedoskonała, oni nie mieli tej drogi. Jeszcze wtedy Jezus nie przyszedł w ciele i nie utorował drogi, bezpiecznej drogi, cudownej drogi, coraz jaśniejszej, pięknej. Drogi, która jest nazwana świętą, o której Słowo Boże mówi, że nieczysty nią nie pójdzie. Chwała Bogu za to, że w Jezusie Chrystusie naprawdę otworzył nam drzwi do swojego królestwa, do swojej społeczności. Trzymajmy się Pana Jezusa, szukajmy Go. Gdy Uzjasz szukał Pana, Pan darzył go błogosławieństwem, powodzeniem. W naszym duchowym życiu, ja nie myślę o powodzeniu tym chociaż finansowym, chociaż nam, czy wzrośniemy, nie wiem, w co tam, chociaż nam tego nie zabraknie. Da nam tyle, ile nam jest potrzebne. Ale będzie nas darzył powodzeniem w tym budowaniu wewnętrznego człowieka, w tym wzrastaniu w wierze. Będzie nam błogosławił w zborze, będziemy przydatni w zborze, nie będziemy tylko ławki grzać, ale Bóg będzie nas wykorzystywał do budowania wzajemnego, do relacji, do społeczności z Panem. Bóg naprawdę potrzebuje pracowników i potrzebuje każdego z nas. Naprawdę każdego z nas. Tam na tym rynku, ta przypowieść Jezusa, tam było wielu różnych leni. I ten Pan powiedział do wszystkich, czemu tutaj marnujecie czas, a moja winnica czeka. I nie powiedział, ty chodź, ty nie idź, no, ty chodź, a ty nie. Tak? Nie powiedział tak. Wszystkich zachęcił. Bracia i siostry, nie mówi Bóg, o ty to tak, ty to do pracy w tym zborze, ty też do pracy w tym zborze i ten, co gra, to też do sora. A wy... Każdego. Mamy budować się nawzajem, tak? Budujcie się nawzajem. Paweł mu pisze, co też czynicie i wierzę, że to robicie. Wierzę, że to robicie. A jeśli ktoś jeszcze nie robi, to musi zacząć. Niech Pan Bóg was błogosławi, bracia i siostry, i nas. I chwała Bogu za to życie, które naprawdę objawiło się i które Bóg nam dał. Amen.